Ofiara Chrystusa i Kościoła. Konferencja pierwsza. Oto Baranek Boży. Sacrum i Sacrificium Eucharystii. Ofiara za grzechy świata. Kapłan świadkiem Eucharystii. By najgłębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii, trzeba powrócić do wieczernika sprzed 2000 lat, by na nowo usłyszeć słowo Pana. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce u stołu i apostołowie z nim. Wtedy rzekł do nich: gorąco pragnąłem spożyć tę paschę z wami, zanim będę cierpiał. A święty Jan apostoł dopowie: Jezus, wiedząc, że nadeszła jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Prawdziwie jest to wieczór miłości i godzina miłości. Godzina miłości wieczernika to godzina, w której Pan pozostawia swój testament Eucharystii kapłaństwa, aby pozostać z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Czym więc w istocie swej jest ta wielka tajemnica wiary, o której słyszymy w czasie każdej sprawowanej mszy świętej? Święty Jan Paweł II w homilii inaugurującej Kongres Eucharystyczny w 1987 roku w kościele pod wezwaniem wszystkich świętych w Warszawie powiedział: Eucharystia należy do tej właśnie godziny, do odkupieńczej godziny dziejów człowieka i świata. Jest to godzina, w której Syn Człowieczy umiłował do końca. Do końca potwierdził zbawczą potęgę miłości. Objawił, że sam Bóg jest miłością. Innego, większego objawienia tej prawdy nie było i nigdy nie będzie. Bardziej radykalnego jej potwierdzenia. Nie masz większej miłości nad tę, gdy ktoś życie dał za wszystkich, ażeby życie mieli i mieli je w obfitości. Eucharystia spotkaniem. Gromadząc się jako Kościół na sprawowanie tego wielkiego misterium, sami przywołujemy obecność Pana, który jak obiecał zawsze jest tam, gdzie uczniowie gromadzą się w Jego imię. To Chrystus obecny w tych, którzy tak samo wierzą, tak samo czują i tak samo kochają. Dlatego też w czasie uroczystej celebry ministrant okadza zgromadzonych kadzidłem, a to przecież gest należny tylko Bogu. Czyni tak jednak dlatego, by uświadomić wszystkim obecność Chrystusa w tej właśnie wspólnocie ołtarza. Obecność Pana staje się jeszcze pełniejsza w chwili, gdy na miejscu przewodniczenia przy stole słowa i Eucharystii staje prezbiter, kapłan, bez którego nie może dokonać się ofiara Pana. Tak, nie ma kapłaństwa bez Eucharystii i nie ma też Eucharystii bez kapłaństwa. Dlatego Kościół zanosi nieustannie modlitwy do Pana żniwa, by nigdy nie zabrakło tych, którzy na ołtarzach świata wciąż będą rodzić dla nas obecność żywego Boga. Gdyby zabrakło kapłana, opustoszałyby tabernakula naszych świątyń. Ale przede wszystkim opustoszałyby świątynie naszych serc. Gdyby zabrakło kapłana, moglibyśmy zebrać się jako jedna wspólnota wiary i nad chlebem i winem wypowiadać słowa z ostatniej wieczerzy, a mimo to chleb nadal pozostałby tylko zwykłym chlebem, a wino tylko zwyczajnym winem. Bez kapłana nie będzie Eucharystii. Bez kapłana nie będzie Jezusa na ołtarzu, bez kapłana nie będzie nigdy ofiary miłości. Spotkanie na Eucharystii to również spotkanie ze Słowem Bożym. Tylko na jednej księdze, w czas liturgii, jako kapłan składam pocałunek. Na księdze Pisma. Księga Bożego Słowa to wręcz tabernakulum Ducha Świętego. Tak, Słowo Pana to duch i życie, przecież nie samym chlebem żyje człowiek. A propos tabernakulum Ducha Świętego. Nie możemy mieć w domu tabernakulum z Najświętszym Sakramentem, ale Biblię może mieć i zapewne ma każdy z nas. Jeśli stoi na półce pośród innych książek, wyjmij ją stamtąd, w twoim domowym kościele. Następnie ucałuj ją z szacunkiem, jak dyktuje ci wiara i miłość. Potem połóż świętą księgę na stole. Na tym stole, na którym kroisz chleb i zasiadasz z bliskimi, by spożywać posiłek. Usiądź blisko niej. Teraz módl się do Ducha Świętego, by przyjąć Słowo Boże nie jako słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako słowo Boga, który działa w nas wierzących, jak powie święty Paweł. Otwórz Pismo Święte i nakarm swoją wiarę. Niech Słowo Pana stanie się każdego dnia życiem twojego życia i duszą twojej duszy. Ale wracamy do mszy świętej. Szczytem eucharystycznego spotkania staje się obecność Pana w znaku chleba i wina. I choć zachowują one swoje naturalne właściwości, smak, wygląd, to już nie jest jednak zwykły chleb ani zwykłe wino. To żywy i prawdziwy Chrystus, obecny z ciałem i krwią, duszą i bóstwem, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, jak modlimy się w koronce do Bożego Miłosierdzia. Tego wszystkiego nie można do końca pojąć rozumem. To można zrozumieć tylko sercem. I powiem więcej, oszaleć z miłości to mało. Święty Jan Apostoł i Ewangelista w czas ostatniej wieczerzy położył swoją głowę na piersi Jezusa. On jeden usłyszał, jak bije serce Pana. Najpewniej właśnie to wyjątkowe doświadczenie pomogło mu pójść za Jezusem aż pod krzyż, podczas gdy inni pozostali uczniowie uciekli, a nawet zdradzili Jezusa, zdradzili o zgrozo w tę noc, w której zostali kapłanami. I właśnie tam, na Golgocie, to właśnie Jan zobaczył, jak to niedawno jeszcze bijące miłością serce Jezusa zostaje przebite i tryskają z niego krew i woda, a to wszystko po to, abyśmy mieli życie i mieli w obfitości. Potem, jako jeden z żyjących jeszcze apostołów, sędziwy Jan na wygnaniu daje świadectwo o tej tajemnicy w trzech słowach. Deus caritas est. Bóg jest miłością. Trzeba nam, kochani, właśnie takiego przeżywania Eucharystii, takiego przytulenia się do serca Jezusa po to, by doświadczyć tej największej miłości. Potrzeba ufności i prostoty serca dziecka, które przytula się do serca Jezusa i kocha. Czy ja kocham Eucharystię? Eucharystia ucztą. Stół to centrum życia wspólnoty każdej rodziny, każdego domu. Stół gromadzi nie tylko dla posiłku, stół to miejsce udzielania się miłości. Przy stole możemy poczuć, czym żyje serce rodziny. Dlatego też w centrum każdej świątyni znajduje się stół, ołtarz, przy którym czeka gospodarz uczty, Chrystus, dający największy dar, dający samego siebie. Jak bardzo troszczymy się dziś, jako ludzie, o długie życie, o dobre zdrowie, jak bardzo troszczymy się o dobry pokarm dla ciała. czy z jeszcze większą zapobiegliwością troszczymy się o pokarm, który daje Pan? O ten pokarm, który daje życie wieczne? Wszak Jezus sam mówi: ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto pożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Czy wierzysz w to? Tę miłość trzeba pokochać. Za tą miłością trzeba zatęsknić. Wyobraź sobie przyjęcie, które przygotowujesz dla przyjaciół, dla bliskich, a oni nie przychodzą. Ci zaś, którzy przyszli, nie chcą nawet dotknąć tego, co z wielką miłością przygotowałeś. Co poczujesz wtedy jako gospodarz? Czy czujesz się kochany, dowartościowany, uszanowany przez przyjaciół? Tylko przyjaciele mogą zranić miłość. Oto Jezus. Bóg stęskniony za człowiekiem mówi do świętej Faustyny, a przez nią do każdego z nas. Przyjmują mnie w komunii świętej, a traktują mnie jak rzecz. Obchodzą się ze mną jak z czymś martwym. A więc, królu mój, mówi Faustyna, o nic cię nie proszę, choć wiem, że wszystko możesz mi dać. Proszę cię tylko o jedno: zostań królem na wieki, zostań królem mojego serca. To mi wystarcza. Jezus mówi dalej: ach, jak mnie boli, że dusze tak mało łączą się ze mną w komunii świętej. Czekam na te dusze, a one są dla mnie obojętne. Kocham je tak czule i szczerze, a one mi nie dowierzają. Chcę obsypać je łaskami, one przyjąć ich nie chcą. Obchodzą się ze mną jak z czymś martwym, a przecież mam serce pełne miłości i miłosierdzia. Abyś poznała choć trochę mój ból, wyobraź sobie najczulszą matkę, która bardzo kocha swoje dzieci, jednak te dzieci gardzą miłością matki. Rozważ mój ból, nikt jej nie pocieszy. To tylko słaby obraz i podobieństwo mojej miłości. I dalej mówi Jezus: poprzez świętą Faustynę pragnę łączyć się z duszami. A ona sama odpowiada: dziś po komunii świętej powiedział mi Jezus, jak bardzo pragnie przychodzić do serc ludzkich. Pragnę się, mówi Pan, jednoczyć z duszami. Rozkoszą jest moją łączyć się z duszami. Wiedz o tym, córko moja. Kiedy przychodzę w komunii świętej do serca ludzkiego, mam ręce pełne łask wszelkich i pragnę oddać się duszy, ale dusze nawet nie zwracają na mnie uwagi. Pozostawiają mnie samego, zajmują się czymś innym. Odpowiedziałam Jezusowi: o skarbie serca mojego, jedyny przedmiocie mojego serca i cała rozkoszy mojej duszy, pragnę cię uwielbiać w swym sercu, jako jesteś uwielbiony na tronie swej wiekuistej chwały. Miłość moja pragnie cię, pragnie ci choć trochę w szcząstce wynagrodzić za oziębłość tak wielkiej liczby dusz. Jezu, oto serce moje jest dla ciebie mieszkaniem, do którego nic nie ma wstępu. Ty sam wypoczywaj w nim jako w pięknym ogrodzie. Pan wieczernik przygotował. Swój zaprasza lud, dla nas wszystkich dom otworzył i zastawił stół. Eucharystia ofiarą. Każda msza święta, każda Eucharystia to nade wszystko i przede wszystkim ofiara. Tego znamienia Eucharystii nigdy nie wolno nam pomniejszać. Msza święta jest pamiątką w sensie biblijnym, który oznacza realne uobecnienie tajemnicy męki, śmierci i zmartwychwstania. Ołtarz to nie tylko stół. Ołtarz to przede wszystkim Kalwaria, Golgota. Ołtarz to ofiara uobecniana dla każdego z nas, abyśmy mieli życie. Na ołtarzu umiera Pan. Na ołtarzu zmartwychwstaje Pan, stając się na ołtarzu ofiarą. Święty Ojciec Pio, który widział głębiej i więcej niż każdy z nas, płakał w czas sprawowanej Eucharystii i zostawił piękne świadectwo wobec swych zakonnych braci. Gdybyście widzieli, co dzieje się na ołtarzu, nigdy nie bylibyście w stanie sprawować mszy świętej. A zmarły w sierpniu ubiegłego roku aktor i ksiądz zarazem Kazimierz Orzechowski powiedział: moją miłością jest msza święta. Mszy świętej nie można zrozumieć do końca. By więcej z niej zrozumieć, trzeba bardziej Eucharystię kochać. By Eucharystię kochać, trzeba mszą świętą po prostu żyć. To jest moje przykazanie, mówi Pan, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi. Bądź uwielbiona i bądź błogosławiona godziną miłości wieczernika.